dobie tego narastającego strachu chciałbym mówić o ludziach pokoju. I chciałbym, żebyśmy zaczęli takim fragmentem. Fragment z Ewangelii Łukasza, jeśli moglibyśmy sobie otworzyć. 10 rozdział. To jest fragment mówiący o tym, że Jezus sobie chciał zrobić urlop i podjął decyzję, że zamiast jego chodzenia po miastach i wioskach, że wyśle swoich uczniów. I kiedy otwieramy ten Ewangelię Łukasza 10 i 3 werset, czytamy tak, że dobrał ich po dwie osoby i powiedział do nich tak: idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Przyjemne, no nie? Na początek. Jakby ci tak Jezus powiedział, a teraz pójdziesz i tam, gdzie pójdziesz, będzie koronawirus. Oni też szli w miejsca, gdzie po prostu mówi, wy jesteście jak owieczki i idziecie do wilków. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów, ani nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie. No wiecie, przebywali do jakiejś miejscowości, albo na rynku rozmawiali z ludźmi, albo nad jeziorem, ale później trzeba było gdzieś spać i coś zjeść, prawda? Więc Jezus mówi, że jeśli wejdziecie do jakiegoś domu, bo ktoś was zaprosi na noc, to kiedy wejdziecie do tego domu, przekroczycie próg, najpierw powiedzcie tak: pokój temu domowi. Mieli wejść do domu i powiedzieć to na głos: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, wróci do was. To tak, takie tłumaczenie to Biblia Tysiąclecia, ale dosłownie w greckim jest powiedziane: jeśli tam mieszka syn pokoju. Jeśli mieszka tam syn pokoju, to kiedy wypowiecie te słowa pokój temu domowi, to pokój wasz, który jest w waszych sercach, udzieli się temu człowiekowi i temu miejscu. A jeśli to jest człowiek, który ma przewrotne serce i z jakiegoś innego powodu was zaprosił na noc, bo ma interes, to kiedy wypowiecie te słowa, to pokój wasz wróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie chodźcie z domu do domu. Nie chodźcie po domach, tylko zostańcie w tej wiosce, w tym domu. I tutaj w 6 wersecie, kiedy czytacie o pokoju, to słowo greckie eirene można też tłumaczyć bezpieczeństwo, że wasze poczucie bezpieczeństwa udzieli się temu całemu domowi. Albo też można to słowo tłumaczyć zgoda. Albo dosłownie to słowo znaczy przeciw wojnie, że nie będzie kłótni w tym domu. Że po prostu, kiedy wypowiecie te słowa i to jest człowiek pokoju, no to pokój udzieli się wszystkim mieszkańcom tego domu. Chciałbym jeszcze jedno miejsce wam pokazać, podobne do tego, gdzie jest użyte to słowo. To jest list Jakuba i później wrócimy do tego. List Jakuba. Jakub mówi, że na świecie panują różne mądrości. Jest mądrość boska, jest mądrość diabelska, ludzka. I kiedy otworzymy sobie list Jakuba, 3 rozdział, to tam też jest użyte słowo pokój. W 17 wersecie jest powiedziane tak. Mądrość zaś, wstępująca z góry, jest przede wszystkim czysta. Patrzę, jak to dosłownie w języku greckim, że ta mądrość, która pochodzi od Boga, najpierw nieskalana jest, czysta. Że jeśli ktoś chodzi w Bożej mądrości, to co mówi, jest takie czyste, święte. I dalej jest powiedziane, że ta mądrość, która wstępuje od Boga z góry, jest przede wszystkim pokojowa. To jest dokładnie to samo słowo, że kiedy człowiek przemawia w Bożej mądrości do innych ludzi, do słuchaczy, to ludziom udziela się pokój z tego, co on mówi. Że ludzie się czują bezpiecznie w tym, co on przemawia. Rozumiecie? Że nie podsyca strachu, tylko że mądry człowiek, osoba, którą Bóg posyła do innych ludzi, zobaczcie, szczególnie teraz w tym czasie, w którym jesteśmy, to jeśli ktoś z was pójdzie z kimś rozmawiać o Bogu, to mądrość, która będzie płynęła przez twoje usta, na czym powinna się koncentrować? na osobie Jezusa Chrystusa i na tym, że w Nim możesz być bezpieczny. A nie pójdziesz i mówisz, słyszałeś, co na Facebooku pisali? A czytałeś tą stronę? Podobno już wojsko jest wszędzie. I zaraz rzucą policję i w ogóle Gwardię Narodową. Słuchaj, odetną nas, nawet podzielą dzielnicę. Czy to jest mądrość? Czy podsycanie w kimś strachu, kiedy już ktoś się trzęsie jak królik i ty przychodzisz i mówisz do królika, nie wychodź z nory, bo lis już czeka i cię zje. Zresztą mądrość od Boga, można ją rozpoznać po tym, że mądrość od Boga wprowadza pokój w tym, co przemawiasz. I tutaj jest użyte właśnie to słowo i dalej jest powiedziane, nie, dalej skłonna do zgody, że ta mądrość, kiedy ty przemawiasz, to nie szukasz kłótni z tą drugą osobą, ale dążysz do pokoju, do zgody. Jest ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i od obłudy. Tu jest dokładnie to samo słowo użyte. Jeśli wrócilibyśmy myślą do Ewangelii Łukasza, ten sam fragment jest w Mateusza i w Marka też, opisujących, że kiedy Jezus wysyłał uczniów po dwóch, żeby szli i głosili dobrą nowinę, to mówi, znajdźcie, jak wejdziecie do jakiejś miejscowości, będziecie musieli tam przenocować i zjeść, to znajdźcie człowieka i ja wam pomogę, dam wam myśli, że to będzie człowiek pokoju. Pamiętam, jak byłem na pielgrzymce, jeszcze w kościele katolickim był Jan Paweł II w Częstochowie. I zaraz przed Częstochową, już te miejscowości, kiedy dochodziliśmy, schodziło się tyle pielgrzymek z całego kraju. Schodziło się tyle pielgrzymek z całego kraju, że wiecie, trudno było znaleźć nocleg. I weszliśmy do takiej małej wioski, taka wielka pielgrzymka, pamiętam, z Lubelszczyzny, 400 osób. To była mała wieś. Ksiądz już wcześniej wszystko pozałatwiał. Najstarsi, najbardziej potrzebujący spali po domach. Młodzież, już nie było miejsca, spała w stodole. I pamiętam, jak siadłem z dwoma chłopakami, którym, a wtedy już byłem dzieckiem Bożym, takim świadomie nawróconym. I siedliśmy na plecakach i mówię tak, to co, pomódlmy się do Jezusa. Jezus ma dla nas nocleg. Tak było, naprawdę. Siedliśmy na plecakach, trzech, skłoniliśmy głowy, pomodliliśmy się i mówię, chodźcie, idziemy. No i założyli plecaki, poszli za mną. Słuchajcie, odeszliśmy od kościoła może 100 metrów, zaszliśmy do, mówię, może do tej chałupy zajdźmy. Zaszliśmy, zadzwoniliśmy, pani nas zobaczyła, uradowana, mówi, na, rozrabiałam, bo ja zamiast, ksiądz podobno chodził od domu do domu, ja wtedy w polu byłam, zapraszam. Słuchajcie, mieliśmy eleganckie łóżka, tyle jedzenia, wodę, wszystko. 100 metrów od kościoła. Ten nocleg czekał na nas i to była kobieta pokoju. Więc Jezus o czymś takim mówi, że każdy musi gdzieś przenocować, ten, który głosi i musi coś zjeść. I wokół nas, każdego z nas, żyją ludzie pokoju. I to są osoby, które nie są dziećmi Boga. Człowiek pokoju, zobaczcie, to nie jest dziecko Boga. Jezus nie mówi, i wejdziecie do jakiejś miejscowości i macie znaleźć tam ludzi wierzących we mnie. Nie, on mówi, znajdziecie tam człowieka pokoju. To jest Żyd, który jeszcze nie wierzy w Jezusa, ale jest człowiekiem pokoju, zgody. Że jak z nim rozmawiasz, to nie ma z nim kłótni. I tacy ludzie żyją wokół nas. To są osoby, które są łagodnego usposobienia, otwarte na sprawy Boga, lubią rozmawiać o Bogu, o Piśmie Świętym, chętnie słuchają, kiedy ktoś do nich przyjdzie, otworzy Biblię i z nimi będzie rozmawiał. To są ludzie pokoju. I tacy byli. Jezus mówi, że w każdej miejscowości są tacy ludzie. I te osoby, zobaczcie, teraz kontrowersyjnie będzie. Człowiek pokoju to nie jest człowiek idealny. Człowiek pokoju może pić, upijać się. Człowiek pokoju może palić papierosy. Człowiek pokoju może trwać w różnych używkach i grzechach. Ale to, co odróżnia człowieka pokoju od innych grzeszników, to jest to, że kiedy przyjdziesz do jego domu, to on cię ugości, przenocuje, nakarmi i będzie z tobą rozmawiał o Bogu i nie będzie spierał się z tobą o każde słowo, co ty powiesz, lecz będzie jego serce otwarte. Okej? Łapiemy to? To nie jest człowiek nawrócony. To nie jest człowiek, który nie pije, nie pali, nie klnie. Ale jest to człowiek, który po prostu otworzy buzię i będzie słuchał tego, co ty mówisz o żywym Bogu. Kiedy rozmawiamy z człowiekiem pokoju, to niektórzy z nas mają tendencję nieuzasadnionego entuzjazmu, że ta osoba jest nowonarodzona. No i już mieliśmy tak nieraz w naszym kościele, że myślę, że czasami od czasu do czasu Bóg stawia na waszej drodze człowieka pokoju, że kiedy rozmawiałeś z tą osobą, to była niesamowicie miła rozmowa o Jezusie, super się rozmawiało, że ta osoba ci przytakiwała i na wszystko chłonęła. I w tym momencie może ci się udzielić takie myślenie, nie, no to jest dziecko Boże. Nie, to nie jest dziecko Boże, to jest człowiek pokoju. Jaka jest różnica między człowiekiem pokoju a dzieckiem Bożym? Okej, jest olbrzymia różnica. Człowiek pokoju ma przygotowane serce przez Boga do tego, żeby przyjąć posłańca, czyli ciebie. Człowiek pokoju ma tak zbudowany charakter od dziecka, że nie jest kłótliwy, nie czepia się słówek i po prostu miło się z nim rozmawia. Człowiek pokoju jest głodny Boga, szuka Boga, ale mówi jak dziecko nawrócone, jak dziecko Boże. Podobnie gada, więc ty myślisz, że to jest człowiek nawrócony. Kim jest dziecko Boże? Dziecko Boże jest nowonarodzone, mieszka w nim Duch Święty, chodzi z Jezusem i trwa w nim. Rozumiecie? Jest zasadnicza różnica. Opowiadałem to w jednym z kiedyś skazań. Już skrócę tą historię, bo nie mam czasu, ale wsiadłem kiedyś do PKS-u w Katowicach, który jechał do Wisły, gdzie jechałem na obóz dla dzieci. Byłem jednym z wychowawców i autobus był pełen ludzi. Ludzie stali w przejściu, więc przepchałem się, żeby nie stać przy kierowcy i siedziała kobieta przy oknie i było puste miejsce i myślałem, że dla kogoś zajęła, a nikt nie widział tego miejsca. Bóg zaślepił im oczy. Możliwe, że tam jakiś anioł siedział. Ja zdziwiony pytam tej kobiety, ale to jest wolne? Ona mówi, tak. I trafiłem na osobę, która była dzieckiem pokoju. Człowiekiem pokoju. Zaczęliśmy od pogody, a ta kobieta rozpłakała się i opowiedziała mi całe życie, dużo starsza ode mnie. Mówiła, jak 6 czy 5 razy Jezus uratował życie. Że wpadła pod samochód, że jako małe dziecko chcieli ją w trakcie II wojny światowej zabić. I opowiadała masę takich historii. Mówi, wie pan co, zawsze wtedy wołałam, Jezu ratuj, i zawsze ponadnaturalnie mnie ratował. I obok mnie siedzi kobieta, która opowiada mi o tym, jak Bóg jej ratował życie, a ja wiem w duchu, że ona nie zaprosiła tego kogoś, kto ratował jej życie. Więc wytłumaczyłem jej Ewangelię, powiedziałem jej, jak ja się nawróciłem. I kiedy dojeżdżaliśmy już do Wisły, ona mówi coś takiego, pan nie jest katolikiem. A ja mówię, nie, ale to wszystko, co pani powiedziała, jest prawdą, prawda? A ona, tak. Bóg prowadził i chronił tą kobietę przez 60 parę lat, żeby zsiadł obok niej Syn Boży, nie chodzi o Jezusa, tylko o mnie, że jestem dzieckiem Bożym, siadło dziecko Boże i wytłumaczyło jej, jak ona ma się oddać temu, kto ją chronił. I to była kobieta pokoju. Niesamowicie miło się z nią rozmawiało. Rozumiecie? Co by było, gdybym stwierdził, o, to my tak wierzymy, tak samo i tak dalej, pani jest dzieckiem pokoju. Pani jest dzieckiem Bożym. Utwierdziłbym ją w przekonaniu, że jest dzieckiem Bożym, a ona nie była dzieckiem Bożym. Rozumiecie? Jest zasadnicza różnica między człowiekiem pokoju, z którym się fajnie rozmawia o Bogu, a dzieckiem Bożym. Nie mylmy tego, bo możemy kogoś nieświadomie wysłać po prostu do piekła, bo ta osoba jeszcze nie zaprosiła Boga do swojego życia. Nawet może często nie wie, jak to zrobić. Kiedy rozmawiasz z człowiekiem pokoju, ten człowiek słucha uważnie twojego przesłania, czyli dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie i nie uczepi się jednego słówka, żeby się z tobą pokłócić. Kiedy byłem w moim rodzinnym mieście w kościele i głosiłem tam kazanie, to było ze 3 lata temu, wygłosiłem słowo, które było dla tego kościoła na ten czas, mieli trudny czas. Po moim kazaniu, jak się nabożeństwo skończyło, przyszedł pewien człowiek, o którym później się dowiedziałem, że od czasu do czasu potrafi żonie przyłożyć, przyszedł i powiedział tak, nie mówi się lizustwo, tylko lizusostwo. Ja mówię, okej, dziękuję. Tyle zrozumiał z kazania. Czekał do końca nabożeństwa, żeby podejść do człowieka nie z tego kościoła, gościa, który wygłosił kazanie i powiedzieć mu, że nie mówi się lizustwo, tylko lizusostwo. Który uważał się za bardzo pobożnego człowieka i wierzącego, od czasu do czasu bije żonę. Rozumiecie? Człowiek pokoju w ogóle mu nie przeszkadza, że pastor Zima nie mówi po polsku. Rozumiecie? Człowiek pokoju, kiedy z tobą rozmawia, nie uczepi się tego, że źle gramatycznie budujesz zdanie po polsku, że mówisz niestylistycznie, niegramatycznie, że źle odmieniasz. Nie uczepi się jednego słówka i nie będzie cię poprawiał. Nie mówi się tak, nie mówi się tak. Człowiek pokoju, po prostu przy nim odpoczywasz, kiedy rozmawiasz. Macie kogoś przed oczami z twoich znajomych? Człowiek pokoju słucha sercem, a nie kalkuluje łepetyną. Człowiek pokoju, kiedy z nim rozmawiasz, on słucha sercem, aż mu serce tak mocno bije, a nie głową. On odczuwa dosłownie twój pokój, udziela mu się twój pokój i potrafi to ci powiedzieć w oczy. Że rozmawiasz z człowiekiem pokoju, ty, a ten człowiek w pewnym momencie mówi, ale bije od ciebie spokój, aż miło z tobą się Andrzej rozmawia. Mieliście tak? Wiele razy tak miałem. Wiele razy tak było, że rozmawiałem pierwszy raz z człowiekiem, dosłownie pokój głoszącego, czyli ciebie, udziela się tej osobie. On to odczuwa sercem, nie głową, że ty ładnie zdania po polsku budujesz. Jeśli rodzina nawet nastraszy tego człowieka, bo on się oczywiście będzie tak podekscytowany rozmową z tobą, że pójdzie, powie teściowej, mamie, bratu i tak dalej, i rodzina w tym momencie mówi, Jezu, opamiętaj się, ty z sekciarzem rozmawiałeś. Wiecie, co wtedy taki człowiek pokoju powie do własnej rodziny? Słuchajcie, nie zgadzam się ze wszystkim, co brat Andrzej do mnie mówił. Nawet nie rozumiem, co on do mnie do końca mówił, ale z sercem odbieram tego człowieka, powie człowiek pokoju. Że wiem, że Andrzej chodzi z Bogiem. Miałem tak wiele razy w moim życiu, ja jako pastor, wiele razy z kimś pierwszy raz rozmawiałem, i ten człowiek po prostu chłonął to, co mówiłem i wiedziałem, że mówię do jego serca, a nie do jego głowy. I nawet rodzina go nie przekona, że rozmawiałeś z sekciarzem, bo on sercem cię odebrał, a nie głową. Jego głowa nie nadążała za tym, co ty mówiłeś. I wcale masz go nie przekonywać, jak czegoś nie rozumie. Przemawiaj do jego serca. Człowiek pokoju w swoim sercu odczuje też twój niepokój. I to też jest ważna dla nas wskazówka. Jeśli idziesz z kimś rozmawiać o Chrystusie, a myślami jesteś przy koronawirusie i jesteś cały po prostu zalękniony i w tym, co mówisz do człowieka pokoju, jest chaos, mówisz, śpieszysz się gdzieś, bo co chwilę komórka ci wibruje, mimo że masz wyłączoną i dzieci piszą, tata, gdzie jesteś, wracaj. Znowu podali wiadomość, że kilka osób umarło wokół Giżycka, no nie? I ty tak, głosisz komuś, ale patrzysz na komórkę, co tam piszą, no nie? I kiedy udziela ci się chaos i śpieszysz się, denerwujesz, wiesz, że to te negatywne emocje, które masz w sercu, udzielą się człowiekowi pokoju, że on cię odbiera jak niemowlak i wie, że coś jest nie tak? Człowiek pokoju słucha sercem, nie głową. On jest jak niemowlak. Człowiek pokoju jest jak dzieciaczek, który po prostu sercem. Pamiętacie to, co już mówiłem w jednym z kazań, przypomnę jeszcze. W Stanach Zjednoczonych jest Instytut Matematyki Serca. Jest takie coś. I udowodnili, że serce działa jak dystrybutor emocji. Że twoje serce działa jak taki dystrybutor emocji. Przekazuje nasze samopoczucie każdej komórce ciała. Twoje serce, jeśli jest tam lęk, to nagle ci za wszystko zaczyna boleć. Jeśli jest tam pokój i tak dalej, to czujesz się rewelacyjnie. Chcesz iść na rower, na spacer. Że kiedy coś się dzieje w twoim sercu, to udziela się wszystkim komórkom twojego ciała za pośrednictwem pola elektromagnetycznego. Jakie to serce wytwarza? I pole energetyczne serca można wykryć w odległości od 1,5 metra do 3 metrów. Czyli jeśli siedzisz z kimś i pijesz kawę i on siedzi obok ciebie, chyba że go posadzisz w końcu pokoju i ty też, bo mówisz, słuchaj, koronawirus, ty tam i tak dalej. Ale jeśli siedzisz blisko, to ten człowiek, jeśli jest człowiekiem pokoju i słucha sercem tego, co mówisz, nie głową, to udzieli mu się to, co ty masz w sercu. Tak jak z niemowlakiem, który się dopiero urodził, którego mama bierze na pierś i po prostu on się uspokaja. Nie płacze, bo zna bicie serca. Pole energomagnetyczne serca uwaga, to jest ciekawe, jest 5000 razy silniejsze, czyli kropeczka razy 5000. Od czego? Od pola energomagnetycznego twojego mózgu. To, co się dzieje w twoim sercu, jest 5000 razy ważniejsze niż to, co się dzieje w twojej łepetynie, białego człowieka. Ważniejsze, co się dzieje w twoim sercu, niż to, co się dzieje w twoim mózgu, w myślach, jakie masz myśli. To jest o wiele ważniejsze, aż 5000 razy. Ten Instytut Matematyki Serca to udowodnił. Człowiek pokoju odbiera ciebie sercem, a nie głową. Nie to go przekonuje, co ty mówisz do jego głowy, do intelektu, ale to, co mówisz do jego serca. On odbiera ciebie i to, co mówisz o Jezusie, sercem. Część osób wierzących, niestety mamy takie osoby, może nie wiem, czy u nas mamy w kościele, ale spotykałem takie osoby w Polsce, że część osób wierzących jest strasznie agresywna, jeśli mówi innym o Jezusie. Jest taka agresja w tym, takie, że człowiek się strasznie emocjonuje w tym, co mówi o Jezusie, głosi prawdę. I w tym momencie, kiedy taka osoba rozmawia z kimś, to bardzo naciska na tą osobę. Szczególnie mamy tendencję, my jako osoby wierzące, dzieci Boże, do zachowywania się tak we własnej rodzinie, wśród do mamy, wujka, ciotki i tak dalej, do dalszej rodziny albo do znajomych. Dlatego, że na naszej rodzinie nam bardzo zależy, wiemy, co im grozi, że mogą pójść do piekła, tym bardziej teraz, kiedy jest ten wirus, no to po prostu udziela nam się takie przejęcie, że ta osoba może umrzeć, że po prostu zaczynamy na naszą rodzinę naciskać. Skutek jest dosłownie odwrotny. Twoja rodzina odbiera bardziej przekaz twojego serca niż przekaz twojej mowy. Jak mówisz do mamy, do brata, do siostry czy do kogoś z rodziny, to negatywne emocje, które wypływają z twojego serca, sprawiają, że ta osoba w ogóle nie chce słuchać tego, co ty mówisz, bo ona odczuwa niepokój w tym, co mówisz. I skutek jest dokładnie na odwrót, że bardzo chcemy kogoś przyprowadzić do Jezusa, a wręcz go odpychamy od Jezusa i od siebie. W kościołach są osoby, które racje stawiają wyżej niż relacje. W wielu kościołach, myślę, że też mamy z tym problem, że są osoby, które stawiają racje wyżej niż relacje. I te osoby generują konflikty w kościele. Jeśli ktoś stawia wyżej rację swoją, czyli tak jest napisane, no tak trzeba robić, rozumiecie? To wtedy, jeśli ktoś stawia wyżej rację niż relacje, to te osoby generują konflikty w kościele. I te osoby mają takie niestety nastawienie, że nieważne, czy zachowam relacje, ale wiem, że mam rację. No i to jest koniec dyskusji. No nie? Jak ktoś ma rację i się uprze, to nieważne, ile osób zrani, ale on ma rację. I najtrudniej w relacjach w kościele jest wtedy, gdy dyskutują dwie osoby, które stawiają sprawy na ostrzu noża i obie mają rację. Wtedy trzeba wysłać człowieka pokoju, czy to jest robota dla Andrzeja, no bo rozmawiają dwie osoby, które mają rację. To jest typowo dwie Polki rozmawiają, albo dwóch Polaków. Jeden ma rację, drugi ma rację. Znaczy i wzajemnie sobie zaprzeczają, no nie? Wiadomo, że któryś z nich nie ma racji, ale ani jedna, ani druga osoba nie ustąpi, no nie? No i bardzo często jest tak, że moja racja jest jaka? Racjejsza. Nie wiem, jak to odmienić po polsku. Mojsza. No właśnie, jak ktoś ma rację i się w tym uprze, to jest mocniejsze i koniec. Mojsza. Historyjka do tego, co teraz mówię. Do mędrca przybył pewien generał, który słyszał o tym człowieku, że jest niesamowicie mądry i pyta go, powiedz mi, mówi ten generał, co wiesz o niebie i o piekle? Czy naprawdę istnieją? I teraz będziecie mieli takie sytuacje, że ktoś zgrywał twardziela, nie wierzył w Boga i tak dalej i wiecie, że ktoś może przyjść do was taki prawdziwy macho jak ten generał i powiedzieć, zadać ci takie dziwne pytanie. Wierzysz w niebo i w piekło? Wierzysz w to, że jest życie pozagrobowe? Teraz będzie tak strach narastał, że ludzie będą mieli takie pytania. Mędrzec spojrzał z pogardą na generała w mundurze. A co taki jak ty może z tego pojąć? Przeczytałeś już kiedyś jakąś książkę, która zajmuje się takimi tematami? Czy potrafisz tylko ryczeć rozkazy? Ten staruszek, mędrzec, miał jaja. Wiedział, że za chwilę mu może oddzielić głowę od tułowia. Na twarz generała wystąpił rumień gniewu. Nikt jeszcze w tak pogardliwy sposób się do niego nie zwrócił. Z impetem uniósł w górę miecz, który wyjął z pochwy i ruszył na tego staruszka, mędrca. Na co staruszek bardzo szybko odpowiedział: teraz otwierają się bramy piekła. Więc ten się zatrzymał, cofnął się, włożył z powrotem miecz do pochwy, na co staruszek, mędrzec mówi: a teraz otwierają się bramy nieba. Sprowokował go, żeby dać mu pewną lekcję. Miałem identyczną sytuację, że kiedyś miałem chłopaka starszego ode mnie przyjąć do Ligi Biblijnej na misjonarza i zrobiłem dokładnie to samo. Powiedziałem coś bardzo kontrowersyjnego dla niego, żeby go sprowokować. I wściekł się. I wtedy powiedziałem to nie dlatego, żeby cię zdenerwować, ale zmusić do myślenia. Zobaczcie, co jest dla nas ważniejsze? Racja czy relacja? Biblia, którą czytamy, to jest prawda. Zgadzamy się z tym, że tutaj jest zawarte prawda. Jezus powiedział, że Pismo jest prawdą i że On jest prawdą. I tak mamy żyć. To jest instrukcja, jak mamy żyć. No i pytanie się pojawia, czy komuś z nas, tutaj obecnych, dzisiaj, mamy o wiele mniej osób, więc może się uda odpowiedzieć na to pytanie, czy komuś z nas udało się wprowadzić całą Biblię w życie? Żyjemy według tej instrukcji? Okej, jeśli nie, to kolejne takie pytanie, przykład dla nas. Kiedy dziecko robi kupę w majtki, to dobrze czy źle? Zastanówcie się chwilę. Kiedy dziecko robi kupę w majtki, czy to jest dobrze, czy źle? Odpowiedź jest taka. Pomogę wam. To zależy, w jakim wieku jest dziecko. Zobaczcie, możecie na to pytanie powiedzieć i tak, i nie. Jak niemowlak nie robi kupy w majtki, w pieluchę, to dobrze, czy źle? To bardzo źle. Kiedy niemowlak nie może się załatwić po porodzie i trwa to tydzień, dwa, trzy, to jest tragedia dla rodziców. No, ale przecież to śmierdzące coś. To powinni śpiewać: Alleluja, urodził nam się niemowlę, który nie robi kup. Nie trzeba kupować pieluszek i chusteczek. Zobaczcie, kiedy niemowlak nie robi kupy, to jest bardzo źle. Ale kiedy czterolatek wali kupę w majtki, to co? Nadal powinniśmy śpiewać: Alleluja, fajnie, że robi kupę w majtki? Nie, wtedy jest też bardzo źle. Zależy to od wieku. I tak samo jest w sprawach duchowych. We wzroście duchowym, w drodze za Jezusem. Dokładnie ten sam przykład jest. Zaraz wam to pokażę. Gdy ktoś się nowo naradza, staje się dzieckiem Bożym, właśnie powiedział ci, że wczoraj po rozmowie z tobą oddał życie Jezusowi i tym cieszysz się razem z nim, że stał się dzieckiem Bożym, i dalej zdarzy mu się duchowa kupa, czyli za tydzień się upije, albo spotka z byłą dziewczyną i się z nią prześpi, to dobrze czy źle? Nie do końca. Źle, że się wywalił w grzech i zrobił duchową kupę. Ale dobrze, że ci o tym mówi. Rozumiecie? Wcale nie, to nie oznacza, że to jest tragedia, bo on się dopiero wczoraj nawrócił. Dobrze, że się do tego przed tobą przyznaje, bo to jest oznaką, że ma wyrzuty sumienia i że się naprawdę nawrócił i że Biblię bierze nie do głowy, bo wiecie, kiedy człowiek bierze do głowy Biblię, to wtedy dorosły człowiek mówi tak: nie będę temu mówił, że się upiłem, przespałem czy coś tam zrobiłem, no bo wiem, że to źle wygląda. To jest dalej hipokryta, obłudnik, rozumiecie? Ale kiedy głosiłeś komuś Ewangelię i on się naprawdę nawrócił i on wie, że tobie na nim zależy, że się o niego modlisz, to on za każdym razem, kiedy się z tobą spotka i ty zapytasz, co u ciebie, to on powie, wiesz, Andrzej, schlałem się wczoraj. I to dobrze. To znaczy, że on się naprawdę nawrócił. Bo on chce z tobą szczerze rozmawiać i traktuje Boga na poważnie. Kiedy zakładałem kościół w Mińsku Mazowieckim, to co pewien czas Bóg przysyłał mi osobę, z którą robiłem Ewangelię Jana, i ta osoba rewelacyjnie się rozwijała w tej Ewangelii Jana. Po prostu wszystko pojmowała, na każde pytanie odpowiadała dobrze. Jak już kończyłem z taką osobą Ewangelii Jana, później wchodziłem w kurs przed chrztem, mówię, idealny kandydat na lidera kościoła. I trwało tak przez pół roku i nagle osoba znikała. I wiecie, to był poważny problem dla mnie, bo miałem kilka takich osób, i chłopaków, i dziewczyn, którzy byli niesamowicie intelektualnie rozwinięci, wszystko czaili z Ewangelii Jana, nawrócili się, pół roku byli w kościele, nie zdążyłem ich nawet ochrzcić i nagle znikali. I miałem poważne wtedy pytanie do Boga. Dlaczego tak się dzieje? Nie rozumiem tego, Boże. I obwiniałem siebie, że może źle im tłumaczę, może coś źle zrobiłem. I wiecie, że wtedy, będąc w Mińsku, nie znalazłem odpowiedzi. Dopiero kiedy przyjechałem do Giżycka, Bóg mi odpowiedział na tą zagadkę. Zrozumiałem, że te osoby pakowały wszystko z Biblii do głowy. A nie gdzie? Do serca. Osoba, która pakuje do głowy intelektualnie, super się rozwija według ciebie, bo ty ją oceniasz po ludzku. I za pół roku jej nie ma. Co się dzieje, kiedy człowiek pakuje do serca? To są strasznie upierdliwe osoby. I też takie miałem w Mińsku. Do dzisiaj są wierzący. Że czytałem z nimi Biblię, pytałem, co u nich, i chłopaki, też szczególnie 12 chłopaków było takich, że takie chłopaki mi nawrócili się i dalej walili kupę duchową za kupą. A to się schlali, a to trawę zapalili, a to pojechali za granicę i żyli jak synowie diabła. I jak wracali, po prostu mnie bolał brzuch z nerwów na nich i ze stresu, no bo po prostu wstyd przynosili Kościołowi swoim zachowaniem. Ale zawsze, kiedy z nimi rozmawiałem, szczerze o tym mówili. Do dzisiaj są wierzący. Bo oni brali Biblię do serca i dalej się wywalali, rozumiecie? Oni nie kalkulowali, co można pastorowi powiedzieć, co nie, bo mieliśmy dobrą relację. Tylko po prostu szczerze mówili o tym. Co robi wtedy prawdziwie wierzący z takiego kościoła, który już długo jest wierzący? Przychodzi do pastora i mówi, pastor, z tymi facetami trzeba zrobić jakiś porządek. Wiesz, jaki oni nam wstyd w mieście robią? Przecież jeden to ostatnio był tak schlany, że ledwo stał na nogach w mieście. No a tamtego widziano, jak po prostu wychodził z panienką. Dlaczego? Bo wtedy dłużej wierzący brat czy siostra mówi, przemawia przez nią głos rozsądku i głos prawdy. Bo Biblia przecież mówi, że nie wolno się upijać i tak dalej. Tylko zasadnicze pytanie, jest jeden problem. Gdy ktoś się staje dzieckiem Bożym, to wiecie dobrze, że nie staje się święty z dnia na dzień, prawda? Tak jak niemowlak wyjdzie z łona mamy i nie jest tak, że od razu na drugi dzień mówi, mama, co jest dzisiaj na obiad? Kupa mi się chce. Wyniosłabyś mnie do łazienki, żebym na nocniczek siadł. No przecież wiecie, że gdyby ktoś takiego niemowlaka dostał na drugi dzień, to by raczej się przerażył, że to demony przez niego przemawiają, no nie? To jest proces, prawda? Dzieciak rośnie. Cieszymy się z każdego etapu, że zaczyna widzieć mamę i tatę. Później, że zaczyna się obracać, siadać. Cieszymy się z każdego etapu rozwoju niemowlaka, prawda? A co robią wierzący w kościele, kiedy człowiek się nawrócił wczoraj i dalej wali kupę duchową, schleje się, zrobi coś? Wtedy kościół cały mówi, nie pasuje. Rozumiecie, jaką szajbę sobie wgrywamy wtedy? Że oczekujemy, że ten człowiek z dnia na dzień stał się świętym człowiekiem, bo wiemy, co mówi Biblia, jaka jest prawda. Jeśli od człowieka świeżo nawróconego będziemy oczekiwać 100% prawdy, czyli tego, co czytamy w Biblii, mimo że sami tych 100% nie wprowadziliśmy jeszcze, a ja idę 29 lat za Jezusem, to wiecie, co się stanie, kiedy będziemy go ciągle stawiać do pionu i go mówić, no jak tak możesz, no sorry, no ale nie możesz przyjść do nas na nabożeństwo i nie mów nikomu, że się schlałeś, bo jak się dowiedzą, to cię pogonią. Wiecie, co to dzieje się w sercu takiego człowieka? On nie da rady, on odpadnie. Od czego odpadnie? Nie tylko od nas, od Kościoła odpadnie, ale od Chrystusa, wróci do grzechów. Ten człowiek potrzebuje więcej łaski, miłosierdzia i wyrozumiałości, bardziej niż tego, że go zaatakujemy Biblią. I musi być w życiu takiej osoby, która się wczoraj nawróciła, osoba, która będzie mu zmieniać duchowe pampersy. Czyli te kupy. Musi być ktoś, kto będzie z nim czytał Ewangelię Jana, będzie go uczył ze słowa. Musi być ktoś, kto go nauczy modlitwy. Musi być ktoś, kto będzie słuchał jego nadal wyznawania grzechów i tego, co on zrobił w tygodniu. Musi być ktoś, kto mu okaże serce. I wtedy ten niemowlak, który się wczoraj nawrócił, będzie normalnie się rozwijał, prawda? I dalej będzie robił duchowe kupy. I wtedy ty, kiedy z kimś czytasz Ewangelię Jana, modlisz się, możesz do niego powiedzieć tak, słuchaj, a wiesz, że przyjdzie taki czas do twojego życia, że taka duchowa kupa zdarzy ci się już tylko raz do roku albo rzadziej? Prawda? To jest normalny rozwój duchowy. Kiedy ktoś jest małym dzieckiem Bożym, więcej powinniśmy mu okazać łaski, a mniej umoralniania. Wtedy to dziecko duchowe, które się dopiero stało dzieckiem, czuje, że ma rodzinę, że jest kochane i jest z tobą szczere. Bo jeśli Kościół albo ludzie wierzący mają za duże oczekiwania, to dziecko, które stało się naprawdę dzieckiem Bożym, uczymy obłudy religijnej. To wtedy uczymy tą osobę, że o tych rzeczach nie wypada mówić, bo cię ocenią. Człowiek pokoju, teraz wróćmy jeszcze myślą do tego człowieka pokoju, który nie jest dzieckiem Bożym jeszcze, tylko kandydatem na dziecko Boże. Człowiek pokoju przed nawróceniem bardziej kieruje się łaską i miłością do ludzi, którzy są wokół niego. Człowiek pokoju, można go rozpoznać po tym, że ludzie, nawet grzesznicy, lubią z nim rozmawiać. Chociaż on sam nie jest dzieckiem Bożym. To są ludzie, do których inni ludzie lgną. Lubią z nimi rozmawiać na różne tematy. Potem można rozpoznać człowieka pokoju, że on nie stawia ludzi do pionu. Bardziej kieruje się łaską i miłosierdziem, niż tym, żeby się z ludźmi kłócić. Jest to człowiek pokoju. Jest to człowiek zgody, że miło się z nim rozmawia. Jeszcze jedna historia, którą wam przeczytam, która się wydarzyła w Stanach Zjednoczonych. Trudno znaleźć lepsze usposobienie potęgi wiary i optymizmu niż pewna kobieta, która miała na imię Marwa, która była nauczycielką, sfrustrowana poziomem zbiurokratyzowanej szkoły publicznej i niezadowalającą jakością kształcenia, w 1975 roku otworzyła w ubogiej dzielnicy Chicago własną szkołę podstawową jako dyrektorka. Pracowała tam z dziećmi, u których częstokroć błędnie zdiagnozowano trudności w uczeniu się, uczyła je czytać, pisać, poznawała z nimi literaturę klasyczną. Tradycyjny system ten szkolnictwa wychodził z założenia, że te dzieciaki się do niczego nie nadają. Collins jednak wierzyła, że potrafią tyle, że potrafią tyle samo, co inne dzieci, tylko potrzebują dyscypliny, rygoru, ciężkiej pracy i pozytywnych bodźców, które ona im dostarczała. Wielu ich byłych podopiecznych, których ona wychowała, odbierało to, że pani dyrektor w nas wierzy, że nam się uda. Często zdarzało się, że jak na przerwie chwytała jakiegoś ucznia za głowę, patrzyła mu prosto w oczy i mówiła: jesteś genialny. Do dzieciaka, który był zdiagnozowany, że ma ADHD, że się do niczego nie nadaje i najlepiej jakby uczył się w ośrodku dla specjalnie chorych dzieciaków. Jeden z jej wychowawców powiedział, że gdy ktoś na okrągło ci powtarza, że jesteś genialny, w końcu zaczynasz w to wierzyć. Mimo, że nie wynosili tego z domu, od urzędników i od innych ludzi, którzy byli wokół tych dzieci. I pewna telewizja zrobiła program, gdzie zaprosiła tą panią już jako staruszkę i jej uczniów, którzy dzisiaj są bardzo wybitnymi nauczycielami, prawnikami, liderami zespołów handlowych, ludźmi z wyższym wykształceniem. Sekretem tej historii jest to, że ta kobieta po prostu ciągle tym dzieciom powtarzała: jesteś genialny, wierzę w ciebie i ci się uda. I te dzieciaki zaczęły w to wierzyć. Bo na jej drodze stanął ktoś, kto po prostu uwierzył w to, że one są genialne. To był taki człowiek pokoju. Człowiek prawdy, czym się różni człowiek pokoju, który kieruje się łaską, miłosierdziem, nawet jeszcze kiedy nie jest dzieckiem Bożym, od człowieka prawdy? Człowiek prawdy to jest człowiek Biblii. Czyli człowiek prawdy albo człowiek inaczej racji. Kieruje się faktami z Biblii i ma rację. Ciągle cytuje Biblię i oczywiście w tym, co cytuje do innych ludzi, ma rację. Ale ludzie bardzo często odsuwają się od takiej osoby. Bo takie osoby bardzo często ranią i są brutalne w głoszeniu prawdy. Kiedy człowiek trafia na człowieka prawdy i racji, to jest to osoba, która jest bardzo brutalna w tym, co mówi. I większość ludzi lgnie do tych ludzi pokoju, nawet nienawróconych ludzi pokoju. Bo oni wzbudzają, kiedy z nim rozmawiasz, pokój w twoim sercu, bo są ugodowi, bo czujesz się przy nich bezpiecznie. Szczególnie kobiety tak to odbierają. Że kiedy kobieta rozmawia z kobietą pokoju albo z facetem pokoju, to ona się czuje bezpiecznie w towarzystwie tej osoby. Jak reagują faceci na ludzi pokoju? Bo można z nimi swobodnie porozmawiać na każdy temat bez kłótni. Że przyjdzie taki facet i mówi: z tobą się fajnie rozmawia. Bo człowiek pokoju nigdy nie dąży do kłótni. Dlaczego grzesznicy lgnęli do Jezusa? Pamiętacie to, że faryzeusze i kapłani ciągle zarzucali Jezusowi, że otacza się grzesznikami. Korneliusz, a mógłbyś siąść i posłuchać? Byłoby miło dla Jezusa. Zobaczcie, że Jezusowi ciągle stawiali te zarzuty, że otacza się grzesznikami. I grzesznicy dosłownie lgnęli do Jezusa, bo on był człowiekiem pokoju. Pokoju i relacji, a nie racji za wszelką cenę. Do jakiej grupy społecznej Jezus był człowiekiem racji? Od kogo najwięcej wymagał i się na nich denerwował?
Do uczniów.
Dlatego, że ich traktował już inaczej. Bo ich już powołał, spędzili z nim 3 lata i kiedy zbliżało się jego odejście, to mu czasami nerwy wysiadały, gniewał się na nich i podnosił głos, bo mówi: wy jesteście już w innym miejscu. Wy powinniście to rozumieć, jakiego jesteście ducha. Bo im wszystko tłumaczył i wkłada im do głowy. Ale kiedy miał do czynienia z grzesznikami, to Jezus szukał nie racji, tylko relacji. I kiedy go słuchały tłumy, to co robił Jezus? Wiedział, że większość tych ludzi przyszła po to, żeby ich uzdrowił i nakarmił, więc wtedy chciał wyłapać z całego tłumu ludzi, którzy mają z nim relacje, którzy idą za nim sercem. I wtedy robił drastyczną metodę, możecie o tym czytać choćby w Ewangelii Jana 6 rozdział, że mówił tak heretyckie rzeczy, że nikt nie był w stanie tego wytrzymać. Na przykład powiedział: zjedzcie mnie i wypijcie. Albo w innym miejscu mówi: jeśli ktoś nienawidzi własnej rodziny, nie może być, pójść za mną. Po co to robił? Czy dosłownie chodziło mu o to, żeby go zjeść, wypić, albo żeby nienawidzić rodziny? Oczywiście, że nie. Ale chciał z tłumu wyłapać ludzi, którzy idą za nim sercem, a nie głową. Szukał relacji, bo wiedział, że tylko na ludziach, którzy jego naukę wkładają do serca, można zbudować przyszły Kościół. Rozumiecie? Tylko na ludziach, którzy ufają Bogu sercem, możesz zbudować dzisiaj Kościół, kiedy będzie jedna zaraza szła za drugą. Bo to nie jest tylko ta zaraza. Za chwilę, za rok będzie kolejna, albo za pół roku. Bo tak Biblia, Jezus to powiedział w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, że przed moim powtórnym przyjściem będzie zaraza za zarazą, wojna za wojną, trzęsienie za trzęsieniem, wulkany za wulkanami i huragany za huraganami, no nie? A wiecie, jakie będą komunikaty z rządu w każdym narodzie? Nie wychodź z domu. Wiecie, że niektórzy z was będą siedzieli w domu przez parę lat? Bo jak się skończy to, to przyjdzie coś innego? Bóg szuka ludzi, którzy pójdą za Nim sercem, a nie głową. Ludzie prawdy, czyli ludzie, którzy non-stop czytają Biblię i tylko prawda jest dla nich najważniejsza, czyli ludzie prawdy, racji zawsze dyskutują z drugim człowiekiem, zawsze udowadniają, wykazują błędy, wykazują grzech i ostatecznie co robią z tym człowiekiem? Męczą go, narzucają się i tracą relacje. I powiem wam, że takim człowiekiem byłem w Kraśniku, jak byłem pastorem. Potrafiłem zbudować tak nauczanie i kazanie, że 40 wersetów cytowałem. Byłem człowiekiem prawdy i racji. Podam przykład. Byłem takim prawdziwym faryzeuszem, że najważniejsze jest to, co tu jest napisane, nieważne jest relacja. Kiedyś mój kościół w Kraśniku zaprosił pastora Roya, który zakładał kościół w Radomiu, Anglik, żeby przez cały tydzień była ewangelizacja w naszym mieście. I on przyjechał z grupą, nocowali u nas w kościele, karmiliśmy ich i nocowaliśmy. I mieli wyjechać rano w niedzielę, a o 10 było nabożeństwo. Więc kiedy przyszedł faryzeusz Sebastian Zima, a oni się spóźnili, powiedziałem im na głos, musicie wyjść, bo zaczynamy o 10 nabożeństwo. I ich usunąłem z kościoła. Po tygodniu ewangelizacji przyjechali po to, żeby nam pomóc rozwinąć kościół. Ja ich o 10 usunąłem z kościoła. Miałem rację? Miałem, byli niepunktualni. Miałem relację? Nie, złamałem im ducha. Zachowałem się jak prawdziwy faryzeusz. Ja mam rację. I nieważne, jakie będą konsekwencje relacji. Tak się zachowałem. Takim człowiekiem byłem. Moja żona wie dobrze o tym i ma jeszcze wiele innych historii, ale to już po nabożeństwie przy torcie. Rozgoryczyłem ich ducha, ale nie miałem dla nich serca, rozumiecie? Człowiek racji nigdy nie kieruje się sercem, tylko ważna jest prawda i racja. I wali z główki po prostu kogoś między oczy. W tym samym czasie, kiedy byłem takim człowiekiem, miałem dużo łaski dla siebie, kiedy się wywalałem w jakiś grzech i dużo prawdy dla innych. Co pewien czas Bóg stawiał na mojej drodze człowieka, który na przykład Tadeusz Połgęsy kiedyś przyjechał, siedzieliśmy na ławce przed kościołem, jeszcze nie było nabożeństwa, piliśmy kawę i on tak popatrzył na mnie, ten on dzisiaj jest staruszkiem, były świadek Jehowy i mówi tak do mnie, Sebastian. Wiesz co? Za mało się uśmiechasz. Więcej się uśmiechaj, chłopie. Tak mówił mi. Taki byłem nerwany, który... Prawda, prawda! I z kazalnicy prawda. A on mówi, za mało się uśmiechasz. I za mało jesteś zachęcający, wiesz? Bo miałem się od kogo uczyć. Mirek Kules był niedaleko i go zapraszałem. Jak miałem problemy w kościele i go zapytałem się, co mam zrobić, on mówi, a to musisz wyjść tak pięścią w kazalnicy i powiedzieć, komu się nie podoba, to wynocha. I on tak robił. Masę ludzi odchodziło z kościoła w hełmie. I miał zapalenie opon mózgowych, wylądował w szpitalu i prawie zwariował. I umierał. I kiedy umierał, usłyszał głos Boga, który do niego powiedział, dla siebie masz dużo łaski. Innym głosisz tylko krzyż i pokutę. Opamiętaj się, synu. I się opamiętał. I zmienił zupełnie nauczanie. Ja miałem bardzo dobrego nauczyciela w Mirku Kulcu i byłem identyczny. Byłem człowiekiem prawdy. Ale to nie jest człowiek relacji. Podsumowując, kończąc już, teraz najważniejsze. Po co ja to mówię dzisiaj do was w dobie koronawirusa? Jakim kościołem K7 chcemy być? Tutaj, ten kościół. Jakim kościołem chcemy być? Czy chcesz być człowiekiem pokoju, który buduje atmosferę w tym kościele? Spinasz ludzi jak spinacz, dwie kartki. Każdy człowiek jest jak kartka. I w kościele są również spinacze, które dwóch skrajnych ludzi, którzy mają rację, i wtedy pojawia się spinacz. Na przykład Andrzejek, który ma spiąć tych ludzi, żeby oni tworzyli jedną całość. Czy chcesz być człowiekiem racji? I na pewno masz rację, bo znasz te wersety, zacytujesz tak, że po prostu jak czołg się przejedziesz po kimś. I w tym, co mówisz, masz rację. Ale to, jak mówisz, jak dobierasz słowa, do kogo mówisz, nie patrząc, w jakim wieku duchowym ta osoba jest, czy to niemowlak, czy dojrzały duchowo, to nie masz racji. Człowiek prawdy, człowiek racji zazwyczaj ma rację. Ale to, jak mówi, do kogo mówi, jak dobiera słowa, nie ma w tym racji i w niczym nie przypomina Chrystusa. Ludzie racji to często ludzie, którzy ranią i dzielą. No i pytanie do każdego z nas. Czy nie chciałbyś być osobą, taką osobą, która chciałaby spotkać kogoś bardzo podobnego do ciebie, żeby tak miło porozmawiać? Chciałbyś kiedyś spotkać człowieka, który ma identyczne cechy charakteru jak ty? Tak?
Nie, no, z ciekawości, tak.
Z ciekawości. I później po wypiciu tej kawy ktoś by powiedział, Boże, nigdy więcej. Albo czy chciałbyś spotkać kogoś identycznego, kto ma identyczne cechy? I byś powiedział, nareszcie, jest ktoś taki jak ja. Jako pastor, wiecie, moja ewolucja duchowa, czy albo wzrost duchowy trwał bardzo długo, 29 lat za Jezusem, ale ja byłem jak Mirek Kulec. Ja byłem człowiekiem prawdy, ja byłem faryzeuszem. Ja usunąłem wtedy tę grupę. Później mieliśmy relację z Rojem i ten kościół w Radomiu powstawał pode mną, jak gdyby ja dbałem o papiery. I mieliśmy relacje i im pomogłem, ale wtedy zachowałem się jak faryzeusz. I miałem rację. Byli niepunktualni. Mieli wyjechać o 8, a wyjechali o 10. Ale nie miałem serca. I wiem, że dzisiaj jestem człowiekiem, pastorem, który ma spinać. Że mam łączyć ludzi jak dwie oddzielne kartki i muszą być spinacze, ludzie pokoju. I wolę pomylić się na rzecz relacji, łaski, miłosierdzia, niż przegiąć w racji i w prawdzie i kogoś zgorszyć albo odepchnąć od Jezusa. Bo wiem, że Jezus mnie za to rozliczy. To nie znaczy, że już nie jestem człowiekiem Biblii. Jestem, ale trzeba wiedzieć, do kogo co mówisz, w jakim wieku ta osoba jest i w jakim stanie ducha. I twoja pozytywna energia, którą masz, że jesteś człowiekiem pokoju, zastanów się, jakim człowiekiem chcesz być. Człowiek, ta twoja pozytywna energia, czy też łaska Boża, która przez ciebie przepływa, muszą być większe niż negatywna energia każdego człowieka w twoim otoczeniu. Jeszcze raz. Pozytywna energia, która cię napędza od Boga, musi być większa w twoim sercu niż negatywna energia w sercach ludzi, którzy cię otaczają. Twoja pewność siebie w Chrystusie musi być większa niż czyjekolwiek wątpliwości. To nie moje słowa, to John Gordon, którego czytam książki, facet, który jest wierzący, pisze książki dla biznesmenów. Twoja pewność w Chrystusie musi być większa niż czyjekolwiek wątpliwości ludzi, którzy cię otaczają. W pracy, w domu i tak dalej. Człowiek, który wprowadza pokój w kościele, już nie jest tylko człowiekiem pokoju, ale jest dzieckiem też Bożym, nawrócił się. Nie chodzi o to, żebyś był lepszy od wszystkich innych w kościele. To nie o to Jezusowi chodzi. Wiecie, że uczniowie non-stop się kłócili, kto z nich jest najlepszy i najważniejszy. Co robił Jezus? Pamiętacie, jak oni... To było niesamowite. 12 dorosłych facetów, którzy między sobą regularnie kłócili się o to, który z nich jest najmądrzejszy, najładniejszy, najlepszy i którego Jezus najbardziej lubi. Co Jezus wtedy robił? Żeby im przemówić do rozumu i do serca? Pamiętacie? Brał małe dziecko, kazał im siąść, brał jakieś dziecko do jakiejś matki, które się go nie bało, brał na kolana i mówi, tak się macie zachowywać, jak ten dzieciaczek. Chodzi o to, żebyś nie myślał, że masz być najlepszy w kościele. Chodzi o to, żeby dziś, kiedy dzisiaj jest niedziela, musisz się zastanowić, czy jesteś lepszy i bardziej dojrzały duchowo, niż byłeś wczoraj. O to chodzi Jezusowi. Czy możesz powiedzieć dzisiaj, w niedzielę, że dzisiaj jesteś bliżej Chrystusa, bardziej Mu ufasz, niż ufałeś Mu wczoraj? To znaczy, że wzrastasz. Że stajesz się podobny do Jezusa. Masz się nie porównywać z innymi i zastanawiać, czy najwięcej z Biblii wiesz, rozumiesz, czy jesteś już, czy Jezus z siebie jest najbardziej zadowolony w kościele K7, tylko czy Ty jesteś lepszym człowiekiem i bardziej dojrzałym w Chrystusie niż wczoraj, bo wczoraj była sobota. I ostatni cytat tego Johna Gordona. Chyba tak ma na imię. Pisze się John, więc czyta się John. Nie John, tylko John. Z badań wynika, że inteligencja emocjonalna, jest coś takiego, inteligencja emocjonalna, czyli że zastanawiasz się nad swoimi relacjami z innymi ludźmi, to jest tak zwana inteligencja emocjonalna. Odpowiada na nasze że inteligencja emocjonalna odpowiada za 80% twoich sukcesów życiowych. To ja, jeśli zastanawiasz się nad swoimi relacjami z innymi ludźmi, to się nazywa inteligencja emocjonalna. W inteligencji emocjonalnej chodzi o to, aby uwalniać siłę serca w każdej sytuacji. Że jeśli masz relacje z jakimś człowiekiem, to uwalnij to, co jest w twoim sercu. Oczywiście to pozytywne. A nie, że do kogoś powiesz, faceci tak rozmawiają. Gruby jakiś jesteś ostatnio. Śmierdzi od ciebie. Faceci są tacy szczerzy ze sobą. No nie? I uważają, że to jest dowcipne. I ten drugi facet będzie się śmiał, bo jeszcze inni patrzą, ale pójdzie do domu i powie, że jesteś jego największym wrogiem. Albo się umyje. W inteligencji emocjonalnej chodzi o to, aby uwalniać siłę serca w każdej sytuacji. I inteligencja emocjonalna i przewodzenie sercem to jedno i to samo. Żebyś uruchamiał serce. Istotą tego jest skuteczne komunikowanie się i zarażanie innych pozytywną energią, czyli pokojem. Kiedy mówisz pozytywne rzeczy o drugiej osobie, które wypływają z twojego serca. To znaczy, że ludzie tacy jak ty szanują cię i chcą iść w twoje ślady. Czyli mówiąc inaczej, upraszczając to, co napisał Gordon, kiedy ludzi traktujesz sercem i przemawiasz do ich serca, to będą szli za tobą i będą chcieli być tacy jak ty. Ludzie lgną do ludzi, którzy kierują się sercem i przemawiają do serca, a nie do głowy. Rozumiecie? I o wiele ważniejsza jest relacja w kościele niż racja. Miałem kolegę w seminarium baptystycznym, który ciągle chodził i na korytarzu tak powtarzał wiele lat temu. W ogóle nie wiedziałem, o co mu chodzi. On mówi, Bóg jest Bogiem relacji, a nie racji. Później się z nami pokłócił, bo on tylko tak gadał, ale sam tego nie wprowadził w życie. I mamy takie tendencje, że coś mądrego przeczytasz albo usłyszysz w jakimś kazaniu i chodzisz i gadasz. Ale wprowadź to najpierw sam w życie. Potrafimy mówić mądre rzeczy, tylko tak nie robić. To jest prawda. Bóg jest Bogiem relacji, a nie racji. Bo gdyby był Bogiem racji, to by ci wywalił taką długą listę rzeczy, które się Jemu w tobie nie podobają, żebyś powiedział, do widzenia, to ja wiem, że idę do piekła. To by cię zabiło. Ale kiedy Bóg do nas mówi w komorze, kiedy modlimy się i rozmawiamy z Nim, to zobaczcie, że On ci okazuje miłość, prawda? Daje ci pokój. Wiele razy mówi do ciebie, kocham cię, synu. I kiedy widzisz, że w to zaczynasz wierzyć, wtedy ci coś wytchnie. Bo chce, żebyś był bardziej podobny do Jezusa. Ale kiedy wywalisz się, walisz jakąś duchową kupę. I wiele razy tak było w moim życiu, że naprawdę nagrzeszyłem. Zrobiłem rzeczy, które wiedziałem, że Bogu się nie podobają. I miałem takie oczekiwanie jak z dzieciństwa, że przyjdzie ojciec, jak mój prawdziwy ojciec i da mi w tyłek. Tak chciałem, żeby przyszedł mi tak, coś złego mi zrobił. Bo jakby mi Bóg coś złego zrobił w zamian za te grzechy, które zrobiłem, to wtedy bym mógł powiedzieć na głos, to jesteśmy kwita. Dzieci tak chcą, no nie? Stawia ojciec z matką granicę, no i Krzysiu coś przekroczy granicę i mówi, dobra, jaka kara? Tydzień bez komputera czy dwa? I później, jak już ta kara mija, no to co? To już jest dobrze. Tak jest myślenie dzieci, prawda? I ludzie dorośli, wierzący też tak mają. I pamiętam, że wtedy przychodził Bóg i mówił do mnie coś takiego. Kocham cię, syn. I nie mogłem tego słuchać. To mnie tak rozwalało w sercu. Chciałem, żeby na mnie nakrzyczał. A on przychodził i mi okazywał miłość. I po prostu zazwyczaj wtedy ryczałem jak, nie powiem jak kobieta, ale jak bóbr. Po prostu to, ja nie chciałem tego słuchać. Ale kiedy miałem dobry czas z Bogiem i fruwałem pod sufitem i ktoś się nawrócił i o kogoś się modliłem, został uzdrowiony, wtedy przychodził Bóg, kiedy miałem najlepszy czas i mówił mi, co mu się we mnie nie podoba. I robił to regularnie. I psuł mi całą radość tego dnia, z tego, co się wydarzyło. Zastanówmy się, jakim chcemy być kościołem, jakim ty chcesz być człowiekiem w tym kościele. Chcesz być człowiekiem relacji czy racji? Ciągle musisz stawiać sobie pytanie, na jakim etapie duchowym wzrostu jest dana osoba, czy masz mu dać więcej Biblii, czyli prawdy, i pokazać mu, wytknąć jego grzechy i mu pomóc przejść to, czy on jest tak słaby, jak słaba roślinka dopiero wysadzona ze szklarni do gruntu, że może ją coś złamać, że trzeba dać patyczek, podtrzymać, zachęcić, że po prostu budujesz z nim relacje i jego relacje z Chrystusem. Trzeba umiejętnie to dobierać i mam przekonanie w sercu, że najlepszymi przywódcami w Kościele są ludzie pokoju. To są ludzie, którzy spinają ludzi, którzy nie zaogniają konfliktów. I do takich ludzi właśnie Jezus wysyłał apostołów. Wejdźcie do wioski i znajdźcie człowieka pokoju. To jest człowiek, który się nie uczepi jednego słówka, jednego twojego zachowania, że się wywaliłeś i będzie cię całe życie za to punktował, prześladował. Człowiek pokoju szuka relacji. To jest człowiek, który się kieruje łaską, sercem, miłosierdziem, miłością. I wtedy Bóg nas naprawdę może użyć. Amen.